Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie was witam. W drugim już dniu naszych rekolekcji bardzo cieszę się z tego, że mogę tutaj razem z wami być i przynajmniej przez te 3 dni poprowadzić was tymi ścieżkami, przez które chcemy jeszcze bardziej spodobać się Panu Jezusowi, jeszcze bardziej zastanowić się nad swoim życiem, nad tymi słabymi punktami, które powodują, że nasze ścieżki rozchodzą się ze ścieżkami Pana Jezusa. A że tak często w naszym życiu bywa, no to niestety jest za co Pana Jezusa przepraszać. I myślę, że to jest właśnie chyba jedno z głównych, pierwszych zadań, jakie podejmujemy w Wielkim Poście. A więc nie tylko uznać, że jesteśmy grzesznikami, ale także przepraszać za to Pana Jezusa, wynagradzać Mu, bo wiemy, że z powodu naszych grzechów cierpiał, że każdy nasz grzech przyczyniał się do Jego męki. I dlatego chyba, myślę, dzisiaj w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wszyscy razem modlimy się słowami psalmu, który usłyszeliśmy między pierwszym a drugim czytaniem. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Śpiewamy razem. A potem w pierwszej zwrotce: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Popatrzmy, jak ważne to są słowa wypowiadane przez autora tego psalmu. Przyznanie się do swoich grzechów, do swoich słabości. Jakże nieraz przychodzi nam to z wielką trudnością powiedzieć: tak, moja wina, tak, zgrzeszyłem. Mamy z tym problem nie tylko, żeby to wyznać przed Bogiem, ale nawet między sobą. Ileż jest takich małżeństw, ale nie tylko małżeństw, relacji, które rozpadły się właśnie dlatego, bo jedna strona była zatwardziała, nie potrafiła przyznać się do swoich błędów, do swoich win, do tego wszystkiego, co było krzywdą wyrządzoną drugiemu człowiekowi. I tak jak rozpadają się z tego powodu ludzkie relacje, tak może rozpaść się ta najważniejsza relacja między nami a Bogiem. Bo nie potrafimy przyznać się do swoich grzechów, do swoich słabości. I dalej autor tego psalmu modli się: uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. A więc pokora, wielka pokora przed Bogiem. Tak, zgrzeszyłem, jestem w stanie popełnić to zło. Jest we mnie ta słaba cząstka, która popycha mnie do tego, co czynić nie chcę, a czynię. Grzech mój jest zawsze przede mną. Czyli taka świadomość człowieka, że choćby nawet bardzo pragnął, to bardziej skłonny jest ponownie zgrzeszyć, niż dążyć do naprawy. Jakaż w tym jest głębia, jakaż głęboka znajomość naszej ludzkiej natury. Ale przecież gdybyśmy tylko na tym poprzestali, to byłoby o wiele za mało. Inna jest dynamika Wielkiego Postu. Dynamika Wielkiego Postu przypomina nam, że przez uznanie swojego grzechu mamy przejść do postawy nawrócenia. Nawrócenia, które byłoby niemożliwe bez Bożej łaski. I popatrzmy, wielu ludzi zatrzymuje się dokładnie na tym etapie. Są w stanie uznać swój grzech, nawet go wyznać, ale na tym koniec. I dlatego tak bardzo szybko popadają znowu w kolejny grzech. Bo brakuje wołania o Bożą łaskę. A przede wszystkim jaką łaskę? Jaka łaska jest najważniejsza? O co trzeba się modlić, jeżeli naprawdę chcemy więcej nie obrażać Boga grzechami? Ciekawe, czy ktoś z nas wie, o co trzeba się modlić, żeby zminimalizować ryzyko kolejnego grzechu. O uzdrowienie serca. To jest najważniejsze. Tak mówi Słowo Boże, że z ludzkiego serca bierze się całe zło, wszystkie grzechy. Jeśli serce jest chore, jeśli nie będzie uzdrowione, niestety to zło, w które popadaliśmy, znowu przejdzie, znowu wróci. I niektórzy popadają z tego powodu w wielkie frustracje. Mówią, ileż mam chodzić do spowiedzi? Ja wiem, że nawet mogę co tydzień chodzić, co kilka dni, a wciąż będzie to samo. Tak, będzie to samo, jeśli nie będziesz pokornie modlił się o uzdrowienie swojego serca. Niektórzy w konfesjonale będą modlić się i prosić o uzdrowienie swojego męża, złego, brzydkiego, swojej żony, kłótliwej i tak dalej, swoich dzieci, wszystkich tych, których uważają za powód swoich grzechów, ale często nie dostrzegają, że ta przyczyna jest często w nas samych, w naszym sercu. I dlatego powie dalej autor tego psalmu: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Modlitwa o czyste serce, o uzdrowienie tego serca, o wylanie Ducha Świętego, który ma napełnić nasze serce swoją łaską dla Jego uzdrowienia, dla Jego odnowy, dla Jego świętości. To powinna być nasza codzienna modlitwa o uzdrowienie naszego serca, o napełnienie go Duchem Świętym. I dalej powie autor tego psalmu: przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Wzmocnij mnie Duchem ofiarnym. Można powiedzieć nawet, to jest jakieś nawiązanie do Eucharystii. Oczywiście w czasach, kiedy autor tego psalmu pod natchnieniem Bożym, można powiedzieć, wymyślał słowa tego psalmu, czy przelewał je na papier. To może właśnie już była to zapowiedź tego, co wydarzy się później przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez ustanowienie Eucharystii. Wzmocnij mnie Duchem Ofiarnym, czyli wzmocnij mnie i modlitwą moją, ale także i swoją własną ofiarą, mszą świętą. Jakże wielka jest to pomoc dla tych, którzy chcą się nawracać, którzy chcą zatroszczyć się o świętość swojego serca. I to jest rzeczywiste doświadczenie wielu osób, które są na tej drodze nawrócenia, ale także i już można powiedzieć drodze świętości, że doceniają łaskę Eucharystii, częstej Eucharystii. Już nie tylko co niedzielę, ale niektórzy nawet i z tym mają problem. Ale jeżeli się da, to i częściej. Może nawet i codziennie, jeśli to jest tylko możliwe. To jest wielka łaska. Łaska umocnienia. Jak to mi powiedziała pewna pani, która już 6. rok ma tę łaskę codziennego uczestnictwa we mszy świętej. Ja nie wyobrażam sobie dnia bez mszy świętej. Wszystko podporządkowuję temu, żeby być na mszy. I mnie, której kiedyś było nieraz często, żeby było ciężko, żeby w niedzielę znaleźć czas na Eucharystię, bo wydawało mi się, że czasami to jest po prostu niemożliwe, teraz już wiem, że to jest możliwe pod warunkiem, że tego chcę. I o to się modlę. O to umocnienie. Bo popatrzmy, tak jak powiedziałem, to już jest nie tylko kwestia myślenia o swoim grzechu, ale jakby o 180 stopni. Ja chcę świętości. I nie ma świętości bez spotkania z tą największą świętością, czyli z Panem Jezusem. Taka właśnie ma być nasza droga. Przejście od myślenia o swoim grzechu do myślenia o tym, co mam zrobić, żeby być bardziej święty. Bo kiedy człowiek tak myśli, to już automatycznie eliminuje myślenie o grzechu. I ostatnie dwa zdania. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. A więc umocnij moją modlitwę, żeby ona była Twoją chwałą, żeby moje życie było na Twoją chwałę, żeby nie było w nim nic obecnego, co by mogło Ciebie, Boże, zasmucić. Nie ma świętości życia bez modlitwy. Nie ma uzdrowienia serca, jeżeli o to nie będziemy się szczerze modlić. Wczoraj mówiłem, jak wielką łaską dla nas są te wszystkie modlitwy, które możemy kierować przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. I chciałbym was do tego zaprosić, bo jeżeli możemy powiedzieć sobie to z całą pewnością, źródłem zła, które dzieje się dzisiaj w świecie, są ludzkie, chore serca, potwornie poranione z różnych przyczyn, to jeżeli te serca mają być uzdrawiane i ma być jakiś wielki nawrót ludzi do Boga, to musi się to dokonać na drodze spotkania się tego Najświętszego Serca Boskiego z ludzkimi chorymi sercami. I można powiedzieć, że te znaki, które są obecne w dzisiejszym świecie, one pokazują, że właśnie tak to Pan Bóg też chce. Dla mnie osobiście jest wielkim znakiem to, co dzieje się w Europie, w takich krajach jak na przykład Francja, Belgia coraz częściej, ostatnio także Norwegia, czyli powrót, duży powrót ludzi do Boga, do wiary katolickiej, chrześcijańskiej. I to są szczególnie ludzie młodzi. Ludzie młodzi, którzy często byli wychowywani w rodzinach bez wiary, bez Pana Boga, byli poganami, ludźmi nieochrzczonymi. Ale właśnie tutaj przoduje Francja, gdzie jest wielu kapłanów polskich, z niektórymi mam stały kontakt, i mówią, że jest to fenomen, jest to coś, co ich dziwi, a jeszcze bardziej dziwi tych kapłanów francuskich, bowiem tych ludzi już można liczyć nie w setkach, ale w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy pytają, co mam zrobić, żeby przyjąć chrzest. I przychodzą nie jako analfabeci religijni, ale jako ludzie, którzy mają dostęp do internetu i szukają treści związanych z wiarą katolicką. I okazuje się, że najczęściej wyszukiwaną frazą, czy można powiedzieć tematem, sprawą, która ich interesuje, to jest właśnie to wszystko, co jest związane z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można powiedzieć, poniekąd jest to związane z pewnym filmem, który pojawił się jakiś czas temu na ekranach kin we Francji, który podejmuje właśnie ten temat Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także innych pewnych bardzo czytelnych znaków, które się właśnie w tym kraju wydarzyły. Ja myślę, że wszyscy pamiętacie, jak w lipcu 2024 roku, dokładnie 28 lipca, w Paryżu odbyła się inauguracja letnich igrzysk olimpijskich. Dokonała się niestety w sposób bardzo obrazoburczy dla katolików, gdzie przez pewne przedstawienia artystyczne wprost dokonano aktu wyśmiania, czy można nawet powiedzieć profanacji tego, co jest związane z Eucharystią, z obrazem Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa i tak dalej. Więc w środowiskach katolików, chrześcijan na wielu świecie odebrano to jako taki manifest ateizmu, zwycięstwa zła, ciemności nad Bogiem, nad wiarą, nad prawdą, nad katolicyzmem. No bo przecież tu chodzi o uderzenie w jeden z najświętszych sakramentów, jaki mamy w Kościele, czyli właśnie szyderstwo z Eucharystii. Ale odpowiedź Pana Boga była natychmiastowa, bo dosłownie nie upłynęła doba, no i doszło do w Paryżu do wielkiego blackoutu, czyli właśnie okazało się, że w środku nocy zapanowały w Paryżu dosłownie egipskie ciemności. Zabrakło prądu, nie było światła na ulicach, w domach. Zgasły latarnie i media społecznościowe zaczęły obiegać zdjęcia, które robili mieszkańcy Paryża. Miasta, które tonie w całkowitej ciemności na wiele godzin i tylko jeden obiekt jest podświetlony. Wiecie, co to był za obiekt? To była właśnie Bazylika Najświętszego Serca Jezusa na wzgórzu Montmartre. I nikt nie wie, jak to się stało, że jedynie ta bazylika była podświetlona, a cały Paryż, łącznie z tymi swoimi najważniejszymi symbolami, tonie w ciemnościach, jakby Pan Jezus kazał ludziom pokazać. Słuchajcie, wybraliście ciemność, wybraliście szatana, wybraliście śmierć, ale światłość jest tutaj, gdzie jest moje najświętsze serce. To zostało perfekcyjnie odczytane przez wielu ludzi, szczególnie katolików, ale także tych, którzy mieszkali we Francji, a więc właśnie tych ludzi pozbawionych wiary. Przecież nie są ludźmi głupimi. Doskonale wiedzieli, że jest to jakiś znak od Pana Boga. I zaczęli się tym miejscem interesować, zaczęli odwiedzać ten kościół, dowiadywać się, o co chodzi w tej symbolice Najświętszego Serca Pana Jezusa. A więc do dzisiaj można powiedzieć, że to jest jedna z najliczniej odwiedzanych świątyń we Francji. No i oczywiście też miejsce, gdzie objawiał się Pan Jezus, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, a więc klasztor w Paray-le-Monial. Właśnie tam w XVII wieku doznała szeregu objawień, przez które Pan Jezus rozszerzał kult swojego Najświętszego Serca i wskazał to serce jako źródło nieskończonych łask dla ludzi bardzo pogubionych. I wtedy, i tym bardziej dzisiaj. A więc właśnie okazuje się, że Pan Jezus pokazuje swoje Najświętsze Serce jako miejsce, gdzie będą uzdrawiane nasze serca, gdzie szatan będzie pokonywany Bożą łaską. I możemy sobie teraz w tym momencie zadać takie pytanie, z czym ja dzisiaj mam największy problem? Gdzie jest jakaś największa rana mojego serca? Z czym sobie nie radzę? Co jest źródłem cierpienia dla mnie? Może to jest właśnie sprawa mojej rodziny? Może małżeństwa, które nie jest idealne, a może się sypie, albo może już się rozsypało? Bez wątpienia wielką biedą współczesności to jest właśnie to, że ta przestrzeń, gdzie to serce Jezusa miało królować, to właśnie stało się przestrzenią największego zadawania cierpienia Jezusowi Chrystusowi. Czyli właśnie małżeństwa, rodziny, ale także Kościół. Ale także Kościół. Sprawy, które dzieją się w Kościele. O tym to może jutro. Dziś rodziny i małżeństwa. To jest właśnie znak dla współczesności. Powrócić do tego, o czym już kilka wieków temu przypominał Jezus Chrystus. Przyjdźcie do mnie. Szukajcie uzdrowienia w moim przenajświętszym sercu. A będziecie świadkami wielkich znaków, wielkich cudów. I we Francji to się dzieje. Ale dlaczego ma się nie dziać także i wśród nas? W polskich rodzinach, małżeństwach, bez względu czy mieszkających w Polsce, czy za granicą. I to jest właśnie to, co przypominał Pan Jezus, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, że jeżeli my weźmiemy sobie do serca Boże przykazania, i to te pierwsze, najważniejsze, przykazań miłości Boga i bliźniego, to że to będzie klucz, który poprowadzi nas przez nasze życie i doprowadzi nas też do Pana Jezusa. Znamy bardzo dobrze te przykazania, przecież powinniśmy je sobie codziennie powtarzać w ramach naszego pacierza. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest właśnie fundamentalny wymóg, który stawia Pan Bóg przed każdym z nas. I co więcej, On sam, Jezus Chrystus, Jego życie było przykładem, jak to przykazanie realizować w codzienności. I popatrzmy, jeżeli schodzimy z tej drogi, stąd biorą się wszystkie nasze grzechy, stąd biorą się rany, które zadajemy swojemu sercu, sercom innych ludzi i w końcu sercu samego Boga. Jeżeli schodzimy z drogi tego przykazania miłości Boga i bliźniego, jeżeli dajemy Panu Bogu 50% naszego serca, 30% naszej miłości, albo może tylko 1%, to nie dziwmy się, że tylko jest w nim, czyli w naszym sercu, w naszym życiu, 1 czy 3% szczęścia i radości. A 97 procent różnego rodzaju nieszczęść. To się znikąd nie bierze, bo po prostu nie ma w naszym życiu miejsca dla Pana Boga. Tylko Bóg jest miłością, tylko On jest źródłem szczęścia. Jeżeli człowiek to zrozumie, jeżeli to pojmie, zacznie tworzyć przestrzeń dla Pana Boga na tę Jego miłość i wtedy powraca jej radość i szczęście. Tak więc, tak jak już powiedziałem, życie Pana Jezusa jest przykładem, jak mamy realizować to przykazanie miłości Boga i bliźniego. W sposób bardzo konkretny. Służba. Służba. Czytajmy Ewangelię, co robił Jezus cały dzień wśród ludzi i im służył. Chorym, cierpiącym, ubogim. Rozmawiał z nimi, przebywał z nimi, nikogo nie zostawiał samym. Szczególnie był blisko ludzi porzuconych, z marginesu. A więc jeżeli my odchodzimy od tego ducha służby, czy to w rodzinie, czy w małżeństwie, a wchodzimy w przestrzeń, nie wiem, przyjemności, bawienia się, marnotrawienia czasu przed telewizją, internetem, no to gdzie my jesteśmy, a gdzie jest ten znak, którym był sam Pan Jezus i Jego życie? A więc to Pan Jezus nam pokazuje dzisiaj i to myślę jest jakiś wielki wyrzut sumienia. Ale jeszcze kolejny znak, który wynika z tej miłości, to jest Jego przebaczenie. Gdybyśmy mieli też niejako wskazać na te najważniejsze znaki, czym jest serce Jezusa w realu, w tej codzienności, no to to, że przebaczał. Nigdzie nie znajdziemy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach zdania, że Pan Jezus komuś nie przebaczył czegoś. Nie było takiej możliwości. Nawet swoim oprawcom przebaczył i modlił się o przebaczenie. I to jest taki kolejny znak dla nas. Gdzie sami zadajemy sobie rany własnym sercom, kiedy nie potrafimy przebaczać. Kiedy nie potrafimy naśladować Pana Jezusa w tym przebaczeniu. I znowu, ileż ran my doświadczyliśmy od naszych bliskich, może od własnych rodziców, czy współmałżonka, czy własnych dzieci, kiedy zabrakło po prostu tego. Przepraszam i przebaczam, bo było w nas więcej zatwardziałości. Jeśli w tym nie będziemy potrafili Pana Jezusa naśladować, znowu nie czynimy przestrzeni, żeby doświadczać prawdziwej radości, miłości czy szczęścia. Jeszcze trzeci znak, czym jest ta miłość Jezusa Chrystusa, czym jest to Jego serce. Tym trzecim znakiem jest Jego wierność. Pomimo, że ludzie zrobili dokładnie wszystko, żeby zrazić sobie Boga, człowieka do siebie, dokładnie wszystko, odkąd tylko zaczął publiczną działalność, że już przy pierwszym wystąpieniu Pana Jezusa w swoim rodzinnym mieście to chcieli go, wyprowadzili go za świątynię i chcieli go strącić ze skały. No nie udało im się to, bo nie mieli takiej władzy wtedy nad Jezusem. Bóg im tej władzy nie dał. Ale już na samym początku, jak to można było powiedzieć językiem księży, już na pierwszej parafii chcieli się go pozbyć. No i on by mógł się obrazić, powiedzieć, rzucam wszystko, jesteście niegodni, idę sobie, układam życie po swojemu. Nie. On nie zostawił ludzi, pomimo, że wiele razy go krzywdzili słowem, czym się tylko dało. On nigdy ludzi nie zostawił. Był z nimi aż do końca, aż do swojej śmierci na krzyżu. Ale jest z nami także i dziś, bo przecież Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał. Nie ma tak, że Jezus się objawił jakiemuś świętemu i powiedział, zamykajcie kościoły, zbijamy interes, bo ludzie już są tak wredni, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Nie ma. Do dzisiaj kościoły są otwarte, lampki palą się w tabernakulach. Oczywiście w tych kościołach, które rzeczywiście są otwarte, już nie zostały zamknięte, bo nie stać diecezji na utrzymanie tych kościołów, bo już ludzie tego po prostu nie chcą widzieć na oczy. Wolą mieć baseny jakieś, siłownie czy galerie handlowe, bo już im są kościoły niepotrzebne. Ludzie zamkną kościół, ale Bóg nie każe zamykać kościoła. To taka różnica. To jest właśnie ta wierność Boga. I to też jest takim znakiem dla nas. Jeżeli zabraknie naszej wierności, najpierw w stosunku do Boga, ale też i do ludzi, do współmałżonka, do swoich bliskich, jeżeli tego rzeczywiście zabraknie, no to wtedy sami jesteśmy dla siebie źródłem różnych nieszczęść. I te trzy sprawy wymieniłem właśnie po to, żeby też pokazać, jak ci ludzie, którzy odkrywają kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaczynają inaczej patrzeć na swoje życie. Na to, co się właśnie w tym życiu dzieje. Na te najsłabsze punkty własnego życia. Że zbliżają się do serca Pana Jezusa i Pan Jezus im mówi, popatrz człowieku, ile zła, ile cierpienia w twoim życiu. To było zupełnie niepotrzebne. Dlatego, bo przestałeś mnie kochać, przestałeś się modlić, zaniedbywałeś Eucharystię, zaniedbywałeś sakrament pokuty. Popatrz, ile cierpienia. Dlatego, bo zabrakło przebaczenia, że nosisz w sobie jakieś rany, bo nie potrafisz przebaczyć, nie pozwalasz, żeby Boża łaska to zaskrypiła. Popatrz, ile cierpienia w twoim życiu, bo brakowało wierności, twojej wierności względem Boga, ale także innych ludzi. I ci ludzie przez ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczynają te trzy punkty własnego życia rozpoznawać jako takie specjalne przestrzenie pracy nad sobą samym. I kiedy podejmują tą pracę, nagle zmienia się wszystko. I do tego nas dzisiaj też Pan Jezus zaprasza, żebyśmy zobaczyli, ile może zmienić się w naszym życiu, jeśli tylko wrócimy do Jego Najświętszego Serca. A więc popatrzmy, ile jest w naszej codzienności sytuacji, kiedy naprawdę mielibyśmy ochotę odejść, porzucić naszych bliskich, powiedzieć: nie przebaczam, już nie tym razem, o jeden raz za dużo. A jeżeli ktoś jest blisko Pana Jezusa, nigdy tak nie powie. Nigdy tak nie powie. To jest po prostu niemożliwe. Więc uczymy się z serca Pana Jezusa, jak prawdziwie kochać, jak prawdziwie być wiernym. Szczególnie jak kochać, gdy jesteśmy ranieni, gdy ktoś nas odtrąca, nie potrafi odpłacić dobrem za dobro, które my drugiemu dajemy. I to jest ten znak, któremu najbardziej się sprzeciwiali ludzie we Francji, kiedy pojawiły się plakaty z Najświętszym Sercem Jezusa, zachęcające już nie tylko do tego, żeby pójść na ten film, który się pojawił, ale także o to, żeby przypomnieć ludziom o Jezusie, o Jego wierze, że to właśnie do Francuzów najmocniej przybijało. Ten obraz przybitego serca Pana Jezusa, których przecież jest mnóstwo i chyba ten najbardziej spektakularny jest właśnie w tej wspomnianej przeze mnie Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, już tak bardzo wręcz naturalistycznie pokazany, gdzie Jezus niejako na wierzch to swoje serce ukazuje, żeby pokazać, że on jest przebite, ono krwawi, ale co? On jest otwarte dla ludzi. On jest otwarte dla ludzi. Mieć otwarte serce, jakiś to jest mocny znak właśnie wtedy, kiedy wielu ludzi zamyka to swoje serce. Może dlatego, bo już są tak bardzo poranieni, ale wielu z nas dokładnie wie, co mamy na myśli, mówiąc, że mieć zamknięte serce dla innych ludzi. On wręcz, można powiedzieć, to swoje serce na dłoni daje dla ludzkości. Popatrzcie, ludzie, pomimo tego, jak wy mnie ranicie, ja was wciąż kocham i kochać nie przestanę. I to jest właśnie ten bardzo mocny obraz także dla współczesnych rodzin, małżeństw. Tu nie chodzi o to, że są rany, bo rany będą niestety, bo rany będą. Chodzi o to, żeby te rany nie zamknęły naszych serc. Diabeł, który jest obecny w ludziach, tego nie mógł znieść. Nie mógł znieść i pogodzić się z tym przesłaniem, że Jezus nam o tym przypomina. Nie zamykajcie przed sobą swoich serc. Dla mnie, jako dla kapłana, chyba największym problemem jest to, kiedy przychodzą małżonkowie i mówią: w naszym małżeństwie już nie ma szans na ratunek, nie chcemy nic robić, rozejść się i tak dalej. Dwa zamknięte serca, które przecież to rozejście nic nie uzdrowi, nic nie zmieni, pogłębi tylko ich cierpienie. Dlaczego nie chcemy uczyć się od Jezusa, a szukamy pomocy w błędnych ludzkich naukach? Czy chcemy się na to zgodzić, żeby te nasze serca pozostały poranione i zamknięte, czy raczej chcemy kochać mimo bólu? Serce Jezusa uczy nas właśnie takiej postawy. Przebaczenia jako pewnego stylu życia. I to na pewno jest coś, co jest bardzo potrzebne współczesnym rodzinom i małżonkom. Zauważmy, że często się mówi, że ten, kto przebacza, to ten jest słaby. I to mi powiedziała pewna kobieta, że nigdy nie przebaczy, bo nie pokaże swojej słabości. Już mu po raz kolejny nie pokaże swojej słabości. Ja mówię: kobieto, to nie jest słabość, ale to jest twoja moc. Za każdym razem, jak mówisz przebaczam, to pokazujesz swoją siłę. To jest dokładnie na odwrót, niż tobie się wydaje. I o tym też musimy sobie przypomnieć, myśleć, kiedy patrzymy się na Pana Jezusa, na Jego przykład życia, że pokazał największą swoją siłę na krzyżu, jak modlił się o przebaczenie dla wszystkich, którzy go doprowadzili do tego momentu, do tego stanu. To było jego największe zwycięstwo. Ale też jeszcze to serce Pana Jezusa uczy nas kolejnych rzeczy bardzo dzisiaj niepopularnych, którym sprzeciwi się wielu tych pseudoterapeutów, pseudopsychologów i tak dalej, osób, które doradzają małżonkom rozwodu. Serce Jezusa uczy nas, jaką wartością i mocą jest serce ciche i pokorne. Sprawy, które współczesny świat chce w ogóle wymieść gdzieś tam na margines. I pokazują jako frejerów ludzi, którzy właśnie chcą pracować nad tą swoją cichością, pokorą i łagodnością. Raczej mówi się, że musisz mocno stawiać na swoim. Jeżeli ktoś ci daje zło, to odpłać mu podwójnym złem. Oko za oko, ząb za ząb. A serce Jezusa mówi nie. Bądź ciche, bądź pokorne, bądź łagodny. Swoją łagodnością rozbrajaj konflikty, obniżaj napięcie, stwarzaj przestrzeń do rozmowy. Ileż razy jesteśmy świadkami tych właśnie sytuacji, że muszę pokazać dzisiaj swoją siłę. To jest ta właśnie współczesna walka płci, nie tylko płci, ale także między małżonkami. Ten zwycięża, kto jest mocniejszy. A to dokładnie jest przeciwnie. Tu nie chodzi o to, kto jest mocniejszy, kto bardziej postawi na swoim, ale właśnie o to, kto bardziej potrafi siłą własnej pokory i łagodności zaprosić Pana Boga do przemiany serca swojego i współmałżonka i zmienić w ten sposób własne funkcjonowanie w małżeństwie. To serce Jezusa, które tak bardzo było krytykowane, ten obraz we Francji, ono też pokazuje właśnie ten dar Boga dla ludzi, tą ofiarę, którą nam złożył z siebie samego, ze swojej miłości. Pokazuje coś przeciwnego, co uczy współczesny świat, że dzisiaj właśnie masz stawiać na siebie ja jestem najważniejszy. A Jezus mówi nie ja. Ja jestem tym, który chce dawać siebie. Egoizm jest Bogu obcy. Dziś wielu małżonków skarży się na siebie nawzajem, mówiąc, że jestem niezaspokojony w moim małżeństwie pod wieloma względami. A Jezus Chrystus nam przypomina, co dajesz z siebie. Nie ile bierzesz, ile czerpiesz, na ile cię zaspokojono, ale ile potrafisz z siebie dać. I kto wpatruje się w to serce, jest przy tym sercu, to niejakoś czuje, że to jest właśnie to, czego uczymy się od Pana Jezusa. Nie o to chodzi, że mam zaniedbywać siebie i swoje potrzeby, no, które też są ważne i warto je umieć komunikować, ale przede wszystkim, żeby wyjść z tej postawy roszczeniowej, która rozbija tak wiele małżeństw, tak wiele rodzin. No i może jeszcze właśnie to, co już powiedziałem, ale może to nie wybrzmiało, ten znak tej rany, zranionego serca. Jak powiedziałem, serca każdego z nas były poranione nie jeden raz. Na pewno w małżeństwie to też jest codziennością. Ale jest to znak, że serce Jezusa, pomimo że jest zranione, ono wciąż bije. Ono żyje. I że w małżeństwie, pomimo że serca wiele razy były zranione, one wciąż mogą bić dla siebie nawzajem. Że to, że ktoś ci zadał ranę, to nie znaczy od razu, że on uśmiercił to serce. Że ono może być pomimo tego, że zostało zranione. A więc to nas uczy nadziei nawet po najgorszych kryzysach. Najgorzej jest, kiedy dojdzie do tej rany, dojdzie do tego kryzysu i jedno z małżonków powie, już jest koniec, już nie mam serca dla ciebie, moja miłość umarła. Jeżeli jesteś blisko Jezusa, Jego serca, to tak nigdy nie powiesz, bo jest w tobie nadzieja, że to ma szansę nadal funkcjonować. Ta miłość wciąż może żyć, jeśli będzie żyła mocą Jezusa Chrystusa. A więc zranienie nie oznacza końca. A więc podsumowując to wszystko, warto zawierzyć własne serce, serce współmałżonka, własnych dzieci, całą swoją rodzinę, dom Najświętszemu Sercu Jezusa. Zrobić dokładnie to, co czynili Polacy przez długie, długie lata. Właśnie w Polsce kult serca Jezusowego był najpotężniejszy, najsilniejszy. Warto do tego po prostu wrócić. Warto wrócić do praktykowania pierwszych piątków miesiąca. Ja to często powtarzam. Tu nie chodzi o to, że masz właśnie wtedy pójść do spowiedzi, bo jak nie pójdziesz wtedy do spowiedzi, to się w ogóle nie liczy. Nie. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że to rzeczywiście jest wyjątkowy dzień. Dzień Bożej łaski. Szczególny dzień i to doświadczają osoby, które rzeczywiście pielęgnują to nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. Mówią, że właśnie spowiedź w tym dniu daje im szczególną moc i łaskę do pracy nad sobą. Ktoś powie, że przychodzę do konfesjonału, przypuśćmy, w inne dni i czuję jakąś mniejszą łaskę i pomoc, ale właśnie jak jestem w ten dzień, to wtedy dzieje się coś nadzwyczajnego. Można by dyskutować oczywiście nad tym, czy rzeczywiście to ma związek konkretnie, że to jest w ten pierwszy piątek miesiąca, czy też z wiarą, która temu towarzyszy, ale ja uważam, jestem o tym przekonany, że Pan Bóg wiąże szczególne łaski i obietnice właśnie z tym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusa. No i też warto jako takie trzecie swoje postanowienie ustanowić, żeby jak najczęściej powtarzać, szczególnie kiedy czujemy, że coś dzieje się złego w naszym sercu, taką krótką modlitwę. Jezu, uczyń serce moje według serca swego. Szczególnie kiedy czujesz, tak jak powiedziałem, że no masz ochotę wybuchnąć albo się załamać, albo po raz kolejny upadasz, grzeszysz sam, bo się wydarzyło znowu coś, co niszczy tę twoją relację z Bogiem przez grzech ciężki, to powtórz, Jezu, przepraszam, Jezu, uczyń moje serce według serca swego, to znaczy podobnym do swojego serca. Tak więc jest to na pewno wielka, wielka sprawa, do której warto wrócić. No i warto wrócić do tych uroczystych intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w rodzinach. Kiedyś były te peregrynacje obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego wrócić, żeby ten obraz wędrował między waszymi rodzinami, małżeństwami. Przekazujcie go sobie. Można do tego dołączyć takie specjalne książki, w których zawarte są te formuły, w jaki sposób można dokonać takiej uroczystej intronizacji, ale to zrobić, dokonać. Jeżeli ktoś powie, że no coś takiego u mnie w domu było, ale dawno, dawno temu, no to ponowić. Może dla niektórych to będzie coś po raz pierwszy, ale to naprawdę działa. To naprawdę działa. To nie jest jakaś magia. To od razu mówię, że ktoś dokona takiej intronizacji, to znaczy, że zaprosi ten obraz Pana Jezusa, będą się całą rodziną modlić przed tym obrazem, wspólnie odmówią ten akt i że się wszystko zmieni. No nie, bo to magia nie jest. Ale chodzi o to, że rzeczywiście rozumiemy, że w tym domu Pan Jezus jest królem, Pan Jezus jest Panem. I dlatego później ten obraz gdzieś tam w domu, na który codziennie patrzymy, to Chrystus jest Panem tego domu. I że tu Chrystus będzie panował w naszych konfliktach i niezgodach. Że w każdym konflikcie i niezgodzie później klękamy przed Jego obrazem i mówimy, Boże, jak Ty nam przebaczasz, tak pomóż nam przebaczyć sobie wzajemnie. Bądź nam pomocą, szczególnie wtedy, kiedy potrzebujemy pojednania. A już na pewno wtedy, kiedy tkwimy w jakimś grzechu, kiedy jedna osoba w tej rodzinie, w małżeństwie na jakiś moment wchodzi pod przestrzeń panowania złego ducha. Tym bardziej właśnie wtedy całą rodziną trzeba stanąć przed tym obrazem i wypraszać źródła miłosierdzia dla tej pogubionej jednostki. Czasami to jest dokładnie na odwrót, że jednostka jest najbliżej serca Jezusa, a reszta tkwi w ciemnościach. Ale i ona przecież może wtedy wyprosić szczególne łaski. No i też będąc właśnie na tej wspólnej modlitwie rodzinnej, jesteśmy jako ci, którzy wzajemnie wynagradzają, kiedy właśnie jednostka czy tam jakaś część grzeszy, upada. Ten duch wynagrodzenia to jest też taka wielka sprawa związana z pierwszymi piątkami miesiąca, z tymi sprawami, o których pouczał Pan Jezus, siostrę Małgorzat. Modlimy się wynagradzająco. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile zła przychodzi na rodziny, bo ktoś grzeszy, ale reszta nie wynagradza za to zło, czyli nie wyrównuje tego zła. Ale jeżeli się znajdzie choćby jedna osoba, która będzie wynagradzać, wtedy jest ta Boża łaska nad tą rodzinę i rodzina wyjdzie z tego kryzysu pod warunkiem, że ktoś będzie wynagradzał. I właśnie ta modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa to jest wprost przez Pana Jezusa powiedziane, to będzie jedna z dróg wynagradzania. Prosta sprawa. Odmawiać sobie nawet litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie jako wynagrodzenie za grzechy popełnione w rodzinie. Wy możecie nie wiedzieć nawzajem o swoich grzechach. I pewnie nie wiecie, bo o tym to wie tylko wy, Pan Bóg i kapłan, którym Chrystus się posłuży w konfesjonale. Ale trzeba, żeby to wynagradzać. I to można robić właśnie w tym duchu wynagrodzenia przez choćby nawet codzienne odmówienie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. A więc z tym was zostawiam i zapraszam was jeszcze jutro na ostatni dzień naszych rekolekcyjnych spotkań. Niech to, co dzisiaj zostanie powiedziane, pomoże wam jakoś inaczej już spojrzeć na nabożeństwo na Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także w ogóle jako czas Wielkiego Postu, jako czas wielkiego miłosierdzia Pana Jezusa nad nami, nad ludźmi, którzy grzeszą, upadają, których serca są poranione, ale przecież wciąż zdolne do tego, żeby przyjąć tą Bożą miłość. Amen.